się, że tyle ludzi...
Nie, w życiu, w życiu, nie, w życiu, ja w ogóle jestem w szoku, że cię tam... Ale fajnie, no bo jak jest, to niech się bawią, nie? A moje cholerne biodro boli, wiesz? Nie zwraca uwagi, że ubaw, tylko mnie boli. Ale ja się nie dam. Mówi, wie pani, że ta muzyka to do tańca podoba. Ja wiem, no wiem, dawne nasze czasy można wspominać.
Ale to Stasiu cię zaprosił do tańca?
Słuchaj, ja myślałam, że ja się przesłyszałam. No. Ale dzielnie, tak.
Ula, ale on ma żonę.
No i co z tego? Nie przeszkadzała nam w tańcu.
Żyjesz?
Taka rozpustna trochę jestem, co?
Dobrze, dobrze. Kiedy jak nie teraz?
Jak nie my, to kto?
Żyjesz? Czy za dużo wrażeń?
Słuchaj, ja wczoraj już miałam wątpliwości, chciałam do ciebie zadzwonić, że ja chyba nie przyjdę,
ja
wiesz?
Też chciałam do ciebie dzwonić i mówię, Uli, dzwonimy do nich, żeby potwierdzić. Nie, ona na pewno...
I mam wielki zaszczyt powitać Państwa na właściwie pierwszym naszym karnawałowym balu stoczniowców, bo tak siebie nazywamy. Witam bardzo serdecznie Państwa, prawdziwych stoczniowców, to znaczy tych, którzy przepracowali parę lat w Stoczni Gdańskiej, ale też tych wszystkich, którzy identyfikują się z tym miejscem i robią wszystko, aby pamięć o tym miejscu, o tej stoczni, no nie przypadła. Chcemy ocalić... Od zapomnienia, za chwilę staną tu wszędzie jakieś bloki, jakieś biura, ale my zawsze będziemy pamiętać, że to jest właśnie Stocznia Gdańska. I taki też był cel jednego z naszych bardzo wielu projektów upamiętniających stocznię na styku, który wymyśliła i zrealizowała moja koleżanka z pracy Magda Fryzę.
Dzień dobry, ja chciałam zaprosić teraz do rozmowy, bo to jest dla nas jakby najważniejsza taka podsumowanie tego projektu kilkumiesięcznego. Także dziękujemy Ewo, Ulu i Hajd. No i zapraszamy do dalszych rozmów na temat stoczni.
Oj, mamy nadzieję, będzie, że będzie,
przez
nie
to spotkanie zachęcimy kolejne osoby zainteresowane podzieleniem się swoją historią z nami i z artystami. Zapraszamy do rozmowy.
Proszę spokojnie korzystać z kawy, herbaty, ciastek. Rozmowa. Po rozmowie znowu tańce.
Brawo!
Magda Fryzę pracuje w Europejskim Centrum Solidarności i koordynuje projekt Na Styku. Głównym jego celem było spotkanie osób, które pamiętają stocznię ze czasów świetności, z artystami. Czyli takie spotkanie międzypokoleniowe osób, które chcą słuchać i osób, które mogą opowiedzieć historię tego miejsca. W sposób nie do końca taki tradycyjny odsłuchać tych historii, tylko jeszcze przetworzyć je artystycznie takimi umiejętnościami, jakich artystów zaprosiliśmy, czyli jest to taniec, rysunek i głos.
Maja Siemińska, jestem wokalistką i malarką i zaproponowała mi stworzenie takiej warstwy muzyczno-wokalnej. Taka historia mówiona. Panie okazały się być bardzo otwarte, bardzo nabuzowane właściwie historiami i potrzebą, ogromną potrzebą dzielenia się tym wszystkim, co odłożyło się przez lata. Trzeba było jakiś taki ekstrakt wyciągnąć i stworzyć jakąś taką opowieść muzyczną, bo to też wokalnie też troszkę współpracowałyśmy i Ula też miała zajęcia ruchowe z paniami, więc one się tak zupełnie pootwierały i taka swoboda, potrzeba śpiewania, mówienia, opowiadania o swoich losach, przeżyciach, bardzo też dramatycznych momentami.
Nazywam się Ula Zerek, zajmuję się tańcem. I od samego początku wspólnie tutaj w tym gronie naszym artystycznym razem z Magdą byliśmy chyba zgodni co do tego, że żeby mieć zawsze taką otwartą furtkę na to, czego ci ludzie, którzy przyjdą, będą potrzebowali, będą oczekiwali, na co będą mieli ochotę, żeby nie za bardzo bombardować ich tą swoją jakąś ideą. I to myślę bardzo się nam udało.
Nazywam się Bartek Glaza i jestem grafikiem, ilustratorem.
Moją rolą było podsłuchiwać rozmowy i dopytywać o szczegóły, tak żeby potem zebrać materiał, który pozwolił mi stworzyć taki, początkowo myśleliśmy komiks, a wyszedł taki folder rozbudowany, ilustrujący te spotkania.
Myślę, że to zupełnie niechcący jest jakąś taką terapią swoistą, ale też porusza w nas taką głęboką potrzebę robienia czegoś poprzez sztukę dla ludzi. I to jest takie piękne w tym.
Tak, rozwinęło się samoistnie chyba przez te nasze bohaterki, które są po prostu wzruszające, czasem denerwujące, jakieś pełne takich skrajnych opowieści, które się nie kończyły nigdy, więc byśmy wychodziły stąd o 21, śpiewając jeszcze pod nosem, nucąc jakieś historie, piosenki stoczniowe, bo bardzo to przejmujące, myślę, że obustronnie, i to jest chyba cenne w tym projekcie, że to nie jest tylko dla nas projekt, dla młodych ludzi, żeby słuchać, ale to one też bardzo korzystają z tego, że my jesteśmy w tym razem z nimi.
Ewa Zygmunt. Po prostu nie wierzyłam, bo nie miałam takiego rozeznania, że może istnieć tak olbrzymi zakład pracy. Wtedy tutaj było około 17 tysięcy ludzi, nie? Samo biuro liczyło 600 osób.
Moja perełko, nazywam się Ula Ściubenko.
No poczekaj, a Haninka bez przerwy wiersze mówi. Nazywam się Urszula Ściubem, jestem byłą pracownicą stoczni, izolatorką, suwnicową, a teraz emerytką. Przepracowałam 25 lat w stoczni. Całe młode lata, od 18 roku życia. W międzyczasie urodziłam czwórkę dzieci.
Nazywam się Halina Lewna. Była pracownica Wydziału K1 na Stoczni Gdańskiej. 35, z tym, że 30 na traserni i 4, bo już stocznia ku rozpadowi, się miała 93, tak do 96, do 97 roku na wydziale MG, magazyny główne.
Ja na przykład miałam numer 50272.
49609. Tego się nie zapomina.
No a na przykład taka moja koleżanka, już też nie żyje, 14573. Od 51 roku pracowała. Jak ja przyszłam do 63, to nasz miał taki staż. Potem Ewa, 18883, Teresa, 22254 i tak jeszcze.
Ja nic nie pamiętam, tylko że zaraz były czołgi. Zaczęłam pracę w takiej dużej sali w biurze projektowym i okna, wielkie okna wychodziły na stocznię. Myśmy się tam po prostu tak potwornie bali, bo na Jana Skolna stała już cała brygada tych czołgów, że część dnia spędziliśmy naprawdę pod stołami w kucki, żeby nas nie było widać przez okna.
Zaczynałyśmy kreślić statki w skali 1 do 1. Ołówki wystarczały i liniały metalowe i ciężarek, żeby przystawić i dobrze według tabeli rzędnik, właśnie co Ewa z biura konstrukcyjnego zaprojektowała tam, no to myśmy według tej księgi nanosili sobie.
Słowa kierownika naszego wydziału ówczesnego powiedział tak: jeżeli chce iść normalną drogą architekta, być architektem, to mówi góra 3 lata i uciekaj stąd.
Ale pani nie uciekła.
Nie uciekłam, bo zatrzymały się żaglowce. Chyba dlatego. Początek budowy Daru Młodzieży i rejs Darem Pomorza. Bardzo fajna zresztą przygoda morska, pierwsza moja. Projektujemy ciurkiem Dar Młodzieży, Pogoria była pierwsza. Kapitan Baranowski przywozi pomarańcze na przykład, żeby po prostu jakoś zrekompensować nam siedzenie po godzinach. Potem sypią się żaglowcy jeden za drugim. Te wszystkie wielkie rosyjskie, ich tam było, nie wiem, 5.
Nie wierzyli, w ogóle wiele osób nie wierzyło, że jest taki zawód, że statki się kreśliło. Oni myśleli, że ojej, przychodzi spawacz i łączy te blachy ze sobą. Nie, nie, to nie jest taka prosta sprawa. Biuro RN to był motor, a u nas było serce, bo u nas statek już zaczynał bić.
bardzo dużo rozmów, bardzo i na takich różnych poziomach też, bo myśmy były bardzo ciekawe tej pracy ich, ja od takiej strony ciała.
Było dużo ruchu. To znaczy trzeba było sobie przygotować materiały do wykreślania, liniały, ołówki. Trzeba było chodzić, hala 199, ta co pisze Stocznia Gdańska, cała traserniak takie wymiary miała. No i do magazynu, jak się w jednym końcu pracowało, po narzędzia, czy tam po ołówki, to trzeba przejść całą halę. Był ruch.
Halina, która po prostu na traserni pracowała właśnie na klęczkach i nieważne, czy tam miała rodzić.
Ano, była ciąża, dobrze się czułam, to kreśliłam. Majster chciał dalszej pracy, ja powiedziałam, że nie potrzebuję.
Na klęczkach do końca ciąży jednej z pięciu.
Pierwsza ciąża tak. Druga tak samo, ale do szóstego miesiąca. Też źle się nie czułam, ale byłam grubsza niż pierwszą ciążą, a pierwszą do końca.
Halina wstawała o 4 rano, żeby zrobić śniadanie dzieciom, bo miała na 6 do pracy. No to dla nas to jest niewyobrażalne, jeśli ktoś nie pracuje jeszcze w jakiejś fabryce tego typu.
Przecież ciężka maszyneria, suwnica. Ula, która jeździła na 30-tonowej suwnicy po prostu. 20, tak.
Wszystko ich interesowało, moja praca. Ja pracowałam w stoczni od 1963 roku. Poszłam na kurs suwnicowych, bo mi ta praca bardzo tak jakoś się spodobała. Ale że nie przykładałam się zbytnio do nauki. To znaczy świetnie jeździłam, no ale egzaminu nie zdałam teoretycznego i kariera suwnicowej na ten moment się skończyła. No i dowiedziałam się, taki znajomy mi załatwił tą pracę na izolacyjnym, bo to była taka praca, gdzie się zarabiało duże pieniądze wtedy.
Ula pracowała z azbestem, nie? To jest w ogóle takie niewyobrażalne dla nas, jak bardzo ona musiała tym przesiąknąć.
W pewnym momencie zrobili nam wszystkim zdjęcia płuc duże. Teraz po latach, dosłownie no w zeszłym roku dowiedziałam się, że tą całą akcję tych prześwietleń to właśnie poruszyła Anka Walentynowicz. Ona wtedy pisała takiej gazety Robotnik, ale to była osoba taka, że ona po prostu robiła swoje, co uważała za stosowne, ale nie mówiła o tym, nie chwaliła się, słuchajcie, bo ja to i tamto. Także zrobili nam zdjęcia, no i wszystkie coś tam miałyśmy już tego azbestu. Ja miałam P1, to było takie troszeczkę tego azbestu tam. Koleżanki już były bardziej zaawansowane, bo one już dłużej pracowały. Paliły papierosy na dodatek jeszcze. Nie nosiły maseczek, które nam tam BHP zalecało. Ja nosiłam, bo mi się po prostu to podobało. To takie były maseczki, takie chirurgiczne, białe. I proszę sobie wyobrazić, że nie mam azbestu w płucach.
Moje statki żyją. Ja Ciebie chrzczę. Twoje pomorze i oceanach sław imię moje.
I Ewa, która pochodzi z gór, nad morzem, projektuje statki, jest też taterniczką, alpinistką po prostu, która do tej pory się wspina. Jest zupełnie ekstremalną osobą, która wspinała się po żebrach i rusztowaniach statków i musiała cały czas obcować z tą ekstremalną wysokością, więc jakby stąd też utwór, który jest jej dedykowany, jest taki bardzo emocjonalny.
A, jeszcze jeden fajny taki moment, że zostałam zaproszona do ochrzczenia jednego z tych żaglowców, największego zresztą, czyli Gwarka, słynnego Gwarka, który później został przekształcony na największy żaglowiec świata w Holandii, ale już ochrzczony przez może bardziej właściwą osobę, czyli królową duńską. O mnie zapomnieli, że byłam pierwszą matką chrzestną. Ale mam jeszcze pamiątkę, szyjkę od tego, od butelki. Maja wspomniała, że byłam taterniczką. Rzeczywiście się wspinałam i te ręce miałam silne. Więc sobie za punkt honoru wzięłam, że musi się rozbić. No i się rozbiła bardzo ładnie. A potem to już właściwie zaczął się pomału upadek stoczni.
Mają zupełnie inne doświadczenia życiowe, rodzinne. I innym świecie żyły, innej rzeczywistości, w innych, we wszystkim innym. i słuchanie tego, no to to jest jak czasami jak wyprawa na inną planetę.
A w ogóle to praca była bardzo ciężka, ale nie odczuwało się tego. Byłyśmy wszystkie młode. Ja byłam 50 kilo młodsza. Więcej, 70 kilo młodsza. To i wysoka. No to gdzie jaka dziura, gdzie kto nie mógł wejść, to Ula. Ula, ty tam sięgniesz. On ma długie ręce, ty sięgniesz. Także no praca nie była bezpieczna.
Cholerne szkło. Do dzisiaj nie odczuwam w prawym oku, które było właśnie zalane szkłem. Nie wiem, czy to właśnie ma jakieś znaczenie, ale to lewe oko
gmara. No właśnie, że się wylało szklana woda na głowę i już poszła do szpitala i uścisnęła dłoń Gierka, bo akurat była wizytacja w stoczni.
Dwa razy. Ale też miałam przyjemność ściskać dłoń naszego papieża. Jeszcze wtedy nie był papieżem, jeszcze wtedy był biskupem, był w naszej parafii. No i tak jakoś to życie zleciało. W tej chwili mam 73 lata. Od 20 lat jestem sama, bo mąż umarł. Jestem tutaj zachwycona tym, że ktoś się nami zainteresował, że przychodzi poniedziałek, ja już od rana jestem gotowa, już patrzę, która godzina, żeby tutaj na czas przyjechać.
Od pierwszego spotkania ani razu nie musiałam nikomu przypominać, że w poniedziałek o 16 panie były. I to było niesamowite, bo znaczy ja i tak dzwoniłam, utrzymywałam kontakt między poniedziałkami, żeby zapytać, jak się czują nawet, ale niesamowitego dało mi to jako koordynatorowi projektu, że taką moc, że ci ludzie naprawdę tego chcą.
A jak zobaczyłam te kobiety, jakie to w ogóle jest fajne, myślę, że dobra, dobrze trafiłam. Nie mam dobrej pamięci, ale to, co pamiętam, to powiem. Może to się przyda, jak widać, trochę się przydało.
Moje serce. Dziewczyny są wspaniałe. Przecież w sumie, no cóż ja tam znaczy, jakaś tam suwnicowa, jakaś izolatorka, kto tam w ogóle o nas słyszał, prawda? A one nas jakoś tam odnalazły i to wszystko jakoś fajnie dokumentują, te filmiki takie. No jestem zachwycona tym wszystkim.
No myśmy przyszli tu z wielką niewiadomą, tak jak mówiły koleżanki, bo byliśmy właśnie otwarci na sam proces przede wszystkim, więc to, co wyprodukujemy, było efektem kolejnych spotkań. Dla mnie przede wszystkim w tych spotkaniach, i to zawsze chyba z osobami z innego pokolenia, czy młodszymi, czy starszymi, jest samo to spotkanie najważniejsze.
Naprawdę trzeba zbudować ogromną bazę takiego zaufania. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby absolutnie one nie poczuły, że my je wykorzystujemy do zrobienia czegoś dla siebie, czegoś bardzo takiego atrakcyjnego, fajnego. I myślę, że to się nam udało i mam nadzieję, że tej takiej mojej dalszej pracy bardzo chcę cały czas o tym pamiętać, nie?
W sumie to było chyba najciekawsze w tej pracy, to znaczy bardzo rzadko zdarza się, żeby tak duża instytucja, która tworzy coś, jakieś takie kulturalne wydarzenie, czy warsztaty, czy spotkania, nie skupiała się na efekcie, to znaczy to, że mamy jakiś plan i musimy stworzyć określone dzieło, bo mamy tak w umowach napisane, tylko bardziej skupialiśmy się na samym procesie.
Nie wrócimy już tam. Postanowiłeś już, nie wrócimy już tam i daremne me słowa, nie wrócimy już tam.
Caprice finito mui i od razu tak z buta Maja mówi, ja jej pokazuję, bo ja mam piosenek dużo. Dobrze, że pani jest z radio, piosenkę pamiętam, nie z audycji, tylko z teatru. Codziennie wieczorem chodzę pod twoimi oknami. Codziennie, a ciebie wciąż nie ma.
Tylko lampa z abażurem, za dwiema firankami. O, wróć, proszę wróć, przebacz. A i tam fabuła tego teatru. Nie, no piękne, piękne, radio jest kochane.
Mamy cały czas taką, myślę, ochotę wielką, żeby to kontynuować. Tak jak mówił wcześniej Bartek, nie ma takiego zamknięcia jakiegoś, że teraz podsumowanie, koniec projektu i panie idą do domu i my po prostu już nigdy więcej ich nie widzimy. Czyli jakby nadal jest ta kontynuacja. Mój komputer pęka w szwach po prostu od wszelkich możliwych dźwięków, fragmentów rozmów.
Przepiękny. La 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 la.
Tutaj w ogóle mamy cały czas taką dużą chrapkę na to, żeby pracować z dziewczynami, bo one są do tego chętne. Mówię, z dziewczyny to są nasze panie. Ja nad tobą, wiesz, jeszcze chcę popracować trochę, bo ty to jesteś najtwardszy orzech do zgryzienia.
Nie, da się zgryźć.
Ja szukam rury, wiesz, szukam takiej rury, w której bym chciała nakręcić coś.
No, mamy
czas. Teraz ten ruch to był taki szkic bardziej tego, wiesz, w jaki sposób bym chciała tam się poruszać.
Nawet mojej córce się podobało. Nie chciała przyjechać tutaj ze mną. Mówi, zamówię ci taksówkę i pojedziesz. Ja mówię, ale przecież nie będę z tą blachą tego ciasta się taszczyć. Przecież tu tam z 5 kilo tego było, bo to sernik i brzoskwinie, to wiesz. No i dała się namówić, ale do 8 posiedziała. Także podobało jej się.
Omawiałyśmy wspólnie, czy my w ogóle chcemy się tak pokazać publicznie. No bo przecież jesteśmy prostymi kobietami normalnymi.
Faktycznie nie wiedzieliśmy w zasadzie, jak to zostanie przyjęte, ale myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że ten etap został w takiej formie podsumowany.
Potańcówka była pomysłem pani Haliny, która powiedziała, jak zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić na koniec, jak to pokazać, czy chcemy to pokazać, czy chcemy skromnie gdzieś w internecie, czy chcemy to... Nie, opowiedzmy o tym ludziom. Może zrobimy taki bal karnawałowy.
Bo wszystko wzięło się stąd, że myśmy się spotykali raz w tygodniu. Przeważnie przybiegaliśmy wszyscy spóźnieni tak na styk, bo wszyscy wyrwani z pracy, z rodzin, z dzieci. I tak kiedyś mówimy, kurczę, ale fajnie byłoby się spotkać z tymi wszystkimi dzieciakami, z mężami, żonami, przyjaciółmi i tak po prostu sobie razem posiedzieć. No i o, słuchajcie, jest karnawał, to zróbmy bal karnawałowy. I tak naprawdę myśleliśmy, że to będzie w jakimś takim gronie, takim naszym właśnie rodzinno-przyjacielskim. No i jestem w ogromnym szoku, że to się rozrosło do takiej imprezy i nawet dzisiaj jeszcze o godzinie 5:30 tak myśleliśmy, czy tak 10 osób przyjdzie, więc to, co się teraz dzieje na dole, te dzikie tańce, to ogromnie cieszy. I to też pokazuje, jak niesamowita więź jest między tymi ludźmi. Myślę, że to jest naprawdę niespotykane dzisiaj, żeby ludzie tak na jakieś takie jedno hasło tak się skrzyknęli, taka gotowość, no bo przecież kreacje od stóp do głów, maski w ogóle... Super, no mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawią, bo to o to chodzi.
Tak, 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 tak. Co wydaje mi się, że też jest fajnym sygnałem, że czegoś takiego może nie ma. Nie ma takiej oferty dla osób, bo to rzeczywiście bardzo międzypokoleniowo wyszło. Panie zaprosiły swoje rodziny, wnuków i córki, także duszająco.
Chodzić do ECS-u,
wiem. Na potańcówkę.
Fajnie by było. Takie, ja myślałam, że o każdej porze roku. Taką letnią z żarówkami, wiecie, taką na dworze.